Pan Bóg sprawił, obdarzył taką łaską, że mogłem uczestniczyć w wielu naprawdę decydujących momentach w życiu wpierw kardynała Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Byłem na obiedzie w dniu 14 października 1978 roku, po którym on żegnał się z wszystkimi, którzy byli, mieszkali, studiowali w Papieskim Kolegium Polskim w Rzymie, a on udawał się po tym obiedzie na konklawę. Byłem na placu świętego Piotra, jeden z nielicznych Polaków, w momencie ogłoszenia go na papieża Jana Pawła II. Byłem oczywiście na mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat 22 października tego roku. A potem już jako biskup uczestniczyłem w kilku bardzo ważnych uroczystościach związanych z rokiem 2000, zwłaszcza ze Światowym Dniem Młodzieży, który przypadał w tym jubileuszowym roku. Byłem na Balicach, kiedy żegnał się z Polską, będąc tutaj po raz ostatni, oczywiście wcześniej jeszcze na krakowskich błoniach. Na krakowskich błoniach, gdzie wzywał do wyobraźni miłosierdzia, a na Balicach, kiedy mówił żal odjeżdżać. Byłem na jego pogrzebie. Byłem na beatyfikacji. Zostało jeszcze jedno. Kanonizacja. Wielka łaska być świadkiem tak wielkich wydarzeń, tak bardzo go dotykających. Jego osobiście, ale także Kościół. I kiedy o tym myślę, przypominam sobie najpierw te plakaty, które nieoczekiwanie wyrosły w chwili pogrzebu na placu świętego Piotra z napisem Santo Subito. Było to wołanie ludu Bożego, domagającego się, żeby Kościół katolicki jak najrychlej ogłosił go świętym i wyniósł do chwały ołtarz. Ale w tym wołaniu Santo Subito dostrzegam jeszcze coś innego. Mianowicie echo tego, z czym on zwracał się do młodych, zwłaszcza w ostatnich latach swojego piotrowego posługiwania, wołając, wzywając, świętymi bądźcie, dążcie do świętości. I rzeczą znamienną jest to, że to jego wołanie przypadało na czas, w którym wszyscy widzieliśmy słabe jego siły fizyczne. Kiedy z coraz większą trudnością się poruszał, on wspaniały sportowiec, bardzo sprawny fizycznie, jeszcze jako papież wielokrotnie wyjeżdżający w góry na narty. I kiedy słabły jego możliwości mówienia, co dla niego też musiało być bardzo trudne, zważywszy, że pierwszą szkołę pięknego, wspaniałego mówienia miał w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. Słabły jego siły fizyczne i ciało stawało się coraz bardziej tym franciszkowym osiołkiem, coraz mniej posłusznym duchowi, a on tym bardziej pokazywał piękno swojego ducha. I do czegoś takiego wzywał cały świat, zwłaszcza ludzi młodych. By byli piękni duchem. By nie bali się żyć w prawdzie. By umieli się fascynować autentyczną wolnością, którą daje Pan Jezus. Aby byli solidarni, zwłaszcza z tymi, którzy są bardziej potrzebujący, biedni, oczekujący na poświęcony czas, na pomocną dłoń. Bądźcie świętymi. Myślę, że bardzo wielu młodych ludzi przyjęło to jego wezwanie otwartym, gorącym sercem. To jest tajemnica ich życia, tajemnica Bożej opatrzności i tajemnica, która pewno jest, tak wierzę, jak sobie wyobrażam, jest już jakoś znana Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który przecież zasiada w niebie pośród innych świętych. Ale jest to ciągłe wołanie jego skierowane do nas, to wiecznie coraz bardziej aktualne, zważywszy, że świat tak żyje, jakby świętość już nie była mu potrzebna, jakby się można było zadowolić jedynie tym, co materialne, co związane jest z taką zwykłą, niekiedy nawet prymitywną przyjemnością. A on wzywa do świętości i pokazuje, jak do niej dążyć na przekór wszystkiemu. A w mojej pamięci pozostał jako ktoś ostatecznie, jako ktoś, kto już nie miał siły nawet mówić, ale błogosławił miastu, światu, przyszłym pokoleniom, także nam.